Ya no hay calle. Hoy voy a Colombia. Y eso se sabe de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami Miłosz Rajczakowski
oraz Beata Szarek, studenci dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś, przez te niespełna 30 minut chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Machniak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1985 roku w katedrze na Wawelu.
Oprócz seminarium ukończył również studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Tematem jego rozprawy habilitacyjnej było doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej.
Ksiądz profesor jest również proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Krakowie.
Właśnie. Księże proboszczu, księże profesorze, jak to wszystko się rozpoczęło, ta droga powołania? Kiedy był ten moment zwrotny, kiedy ksiądz uznał, że faktycznie to jest ten moment, kiedy ja chcę iść drogą kapłaństwa?
Trzeba zacząć od tego, że byłem ministrantem. Od dziecka właściwie służyłem przy ołtarzu od pierwszej komunii świętej, bo wtedy u nas proboszcz w małej wiosce w Nowosielcach koło Przeworska przyjmował chłopców na ministrantów. I przez całą szkołę podstawową, potem w szkole średniej również byłem ministrantem, potem już byłem nawet lektorem, więc pewno jakieś powołanie miałem, tak jak wielu chłopców, którzy są blisko ołtarza. Służyłem do mszy świętej, chodziłem też z księdzem proboszczem po kolędzie razem z moimi kolegami, ale sam fakt służenia był dla mnie taką wielką radością. Był to jakiś taki dziwny moment, mogę powiedzieć dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy odpoczywałem przy ołtarzu, kiedy mogłem śpiewać litanie w maju, czy odmawiać różaniec w październiku, czy po prostu służąc do mszy świętej. Może jeszcze dodam, że służyłem do mszy świętej trydenckiej, bo jestem już starszym człowiekiem. Mam 62 lata i właściwie kiedy byłem ministrantem 60 lata, to jeszcze wtedy była w kościele msza święta trydencka. Ona była stopniowo zmieniana, wprowadzana w języku polskim i w tym nowym, odnowionym rycie po Soborze Watykańskim II. I nawet w szkole średniej, kiedy się zbliżała matura, to mój katecheta w Przeworsku zapytał, czy może nie poszedłbym do seminarium, więc chyba byłem pobożnym człowiekiem, skoro katecheta zadał mi takie pytanie. To mnie zdziwiło, powiedziałem nie, ja chcę iść na polonistykę, ja chcę studiować polonistykę. Byłem zafascynowany polonistką z Przeworska, mają panią profesor, która uczyła mnie języka polskiego, która rozbudziła we mnie takie wielkie zainteresowanie literaturą i czytałem dużo lektur, dużo książek i to było dla mnie oczywiste, że muszę iść oczywiście do Krakowa, bo ponieważ pani profesor studiowała w Krakowie na polonistykę, poszedłem, dostałem się. Kraków był dla mnie dużym, nowym miastem, nie znałem tego miasta i w czasie studiów w Krakowie zastał mnie wybór Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Pierwsza pielgrzymka, bardzo mocno przeżyłem pierwszą pielgrzymkę, uczestniczyłem we mszy świętej na Błoniach i potem po tej mszy świętej zadałem sobie takie pytanie, czy ja nie mógłbym się do tego wszystkiego dołączyć, jak, w jaki sposób. Poszedłem na rozmowę z moim wtedy duszpasterzem akademickim, księdzem Franciszkiem Płonką i on mówi, skończ polonistykę, bo może ci wywietrzeje z głowy powołanie i potem nie będziesz miał co robić, bo ani jednego nie będziesz miał, ani drugiego. I posłuchałem go, skończyłem polonistykę, obroniłem pracę magisterską i zaraz po obronieniu pracy magisterskiej, a więc w czerwcu 1980 roku poszedłem do seminarium, przyjął mnie wtedy ksiądz rektor Nowak. Więc mogę powiedzieć, że to tak jakoś przychodziło etapami, ale na pewno bardzo pomogła mi w tym służba jako ministranta, służba przy ołtarzu.
Ta polonistyka chyba zaowocowała, bo jest ksiądz autorem książki Apostołowie Bożego Miłosierdzia, która przedstawia życie świętej Faustyny Kowalskiej oraz świętego Jana Pawła II. Czy opisani święci byli dla księdza bliscy na drodze kształtowania się powołania?
Siostra Faustyna, w czasie seminarium ją poznałem. Wcześniej znałem koronkę do Bożego Miłosierdzia, bo znali moi rodzice, moja mama czy moja ciocia, która była bardzo pobożną osobą, ale najpierw poznałem Karola Wojtyłę. Poznałem po prostu arcybiskupa, kardynała Karola Wojtyłę w duszpasterstwie akademickim. Zapamiętałem go z inauguracji roku akademickiego. To było niesamowite, ale był pełny kościół świętej Anny w czasie inauguracji roku akademickiego. Taka msza wieczorowa dla duszpasterstwa akademickiego. Wszyscy studenci przychodzili, których ja znałem z Rzaczka. Mieszkałem w Rzaczku całe 4 lata. A potem drugi taki moment, kiedy mogłem rozmawiać z Karolem Wojtyłą, z arcybiskupem, z kardynałem, to był Opłatek. Podchodził do każdego i z każdym zamienił kilka zdań. Jak powiedziałem, że jestem polonistą, to a tak, to wiem. Profesor Ulewicz znasz, bardzo, bardzo poważny wykład z literatury staropolskiej, i profesor Ulewicz, który był taką kosą, jak to się mówiło, dużo oblewało kolegów, ale ja akurat zdałem, pochwaliłem się wtedy do kardynała Wojtyły, że zdałem Ulewicza. No jak zdałeś Ulewicza, to już jesteś pełnoprawnym studentem, bo tak się wtedy mówiło. I rzeczywiście Karol Wojtyła, arcybiskup, potem został papieżem, a ja pojechałem na studia już jako młody ksiądz w 1986 roku i miałem możliwość spotykania się z nim bezpośrednio. Dzięki kardynałowi Dziwiszowi, wtedy jeszcze prałatowi Dziwiszowi, który był sekretarzem osobistym Ojca Świętego, zapraszał nas, krakowskich księży, na mszę świętą czy na śniadanie z Ojcem Świętym, i wtedy papież się pytał, a o czym pisałeś pracę swoją, więc mówiłem mu, że o podróżach poetyckich u Iwaszkiewicza, Różewicza i Herberta. Zainteresował się, bo znał tych poetów i znał Iwaszkiewicza i Różewicza i Herberta, i pytał się, co wspólnego widziałem u nich. No, fascynację tym wszystkim, co jest gdzieś tam na południu Europy, Włochy, Grecja, czyli to, co jest klasyczne. Karol Wojtyła też interesował się tymi sprawami. No i tak właśnie znajomość z Ojcem Świętym. Natomiast siostrą Faustyną to było zupełnie inaczej, ponieważ kolega, miałem bardzo fajnego kolegę, mam nadal, jest księdzem, ksiądz Janusz Rączka. Nie wiem, może słucha nas.
To pozdrówmy.
Pozdrawiam właśnie księdza Janusza, proboszcza, dzisiaj proboszcza parafii w Psarach. Ksiądz Janusz kupił mi dzienniczek siostry Faustyny. Profesorowie nasi wtedy w seminarium mówili, a to jakaś wizjonerka, nie wiadomo, co ona tam widziała, czego nie widziała. Zacząłem czytać dzienniczek siostry Faustyny jako kleryk seminarium duchownego w Krakowie. To były lata 80., 1981, 1982 rok. Już po polonistyce wstąpiłem do seminarium, ukończyłem tą polonistykę, magisterium zrobiłem z polonistyki. I kiedy czytałem siostrę Faustynę, nic z tego nie zrozumiałem. W sensie to jakieś pomieszanie z poplątaniem. Ale zacząłem czytać drugi raz, trzeci raz i potem zająłem się dzienniczkiem siostry Faustyny już w takim sensie naukowym. Po doktoracie przygotowywałem habilitację. To mi podpowiedział temat habilitacji ksiądz kardynał Franciszek Macharski. I to była habilitacja na temat doświadczenia Boga w życiu świętej siostry Faustyny. To mi dało bardzo dużo, bo zrozumiałem, że siostra Faustyna to nie jakaś dziwaczka, ale ona wzięła wiarę na serio. I ona rzeczywiście rozmawiała z Panem Jezusem i On do niej mówił. A ona słuchała Go. Na początku myślała, że zwariowała, że oszalała. Ale kiedy zaczęła rozmawiać z kierownikiem duchowym, on wtedy jej wytłumaczył: siostra otrzymała szczególną łaskę, proszę się nie bać. Iść za głosem Pana Jezusa. No i tak właśnie mogę powiedzieć, że poznałem Karola Wojtyłę osobiście, siostrę Faustynę, poprzez dzienniczek.
No właśnie, w książce porusza ksiądz ten temat Bożego Miłosierdzia, który jest tak bliski siostrze Faustynie. Dlaczego on był taki ważny z punktu widzenia kapłaństwa dla księdza?
Zacząłem jeździć do Łagiewnik i zobaczyłem tam ludzi wiary. Decydując się na kapłaństwo, no właśnie pytałem się, jaka jest moja wiara. Zresztą ojcowie duchowni w seminarium wiele razy mówili nam o tym, musisz mieć mocną wiarę. I potem zrozumiałem, że wiara to nie jest tylko to, że no ja wiem, że jest Pan Bóg, bo stworzył świat, że wiara to nie jest tylko przyjęcie dekalogu, no bo jest to fundament naszego życia, ale wiara to jest takie całkowite zawierzenie siebie Bogu. Siostra Faustyna stała się dla mnie taką przewodniczką na drodze wiary. Ona rzeczywiście zaufała Panu Jezusowi całkowicie I to nie zawsze było w jej życiu kolorowo, bo i choroby przyszły na nią. Siostry też ją nie zawsze rozumiały, czasem były zazdrosne o to, że ona ma wizję, a nie one. Zrozumiałem, że wiara to jest też taki moment próby, kiedy nie wszystko się układa, nie wszystko jest fajnie, czasem jest cudownie, kolorowo w życiu, a czasem przychodzą jakieś takie paskudne pytania, kiedy człowiek zadaje sobie, uświadamia sobie, co robi, pyta siebie samego, co robi właściwie w tym życiu i wtedy się zaufać i całkowicie pójść. Siostra Faustyna to powiedziała, choćbyś mnie zabił, ja ci ufać będę. To są takie mocne słowa do Pana Jezusa, ale to był taki jej najgłębszy akt wiary, kiedy była gotowa nawet życie swoje oddać, ponieważ uwierzyła Panu Jezusowi.
Wykładał ksiądz w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Co w takiej pracy jest najbardziej wymagające pod kątem kształtowania własnej duchowości?
To może tak po kolei, bo nie od razu wykładałem, nie od razu to przyszło. Najpierw poświęcenia przyjąłem w 1985 roku. W katedrze na Wawelu wyświęcił mnie ksiądz kardynał Franciszek Machalski, już nieżyjący. 27 lat kierował naszą diecezją i wyświęcił bardzo wielu księży, bo wtedy było dużo powołań. Nas było 60 wyświęconych, czyli moich kolegów, z tego czterech już nie żyje. Ale zostałem skierowany do paracy na parafii w Andrychowie. To była nowa parafia świętego Stanisława. Takie pionierskie warunki, bo odprawialiśmy najpierw w kościele, właściwie w kaplicy takiej zrobionej z domu, poszerzonego domu. Proboszczem był ksiądz Andrzej Waksmański, moi koledzy, którzy tam byli. Ale no to było fantastyczne, bo kontakt z dziećmi, katecheza jeszcze wtedy w salkach katechetycznych. Dzieci, które się garnęły do księdza, które szukały kontaktu, po lekcjach przychodziły nieraz zmęczone. Przygotowywałem do pierwszej komunii świętej. Był to cudowny czas. Po roku czasu zostałem posłany na studia. Studia to czas bardzo taki trudny, bo najpierw musiałem się nauczyć języka włoskiego. Ze szkoły podstawowej znałem rosyjski dosyć dobrze. Ze szkoły średniej znałem niemiecki. Potem niemiecki kontynuowałem na studiach polonistycznych. Rosyjski też. No ale to było nieużyteczne w Rzymie. Musiałem nauczyć się szybko języka włoskiego. I to było takie trudne, kiedy na początku niewiele rozumiałem. Powiedziałbym też taki czas próby, takich osłości duchowych. Chciałem coś robić, a tu trzeba było chodzić na wykłady i wkuwać słówka jedno za drugim. Ale w czasie tych studiów w Rzymie, właśnie to, że mogłem uczestniczyć w liturgiach z Ojcem Świętym na placu świętego Piotra w Bazylice i od czasu do czasu ksiądz kardynał Dziwisz zapraszał nas do prywatnej kaplicy Ojca Świętego, to było czymś takim niezwykłym. To umacniało w powołaniu. Mimo tych różnych trudności, takich osłości wewnętrznych, to jednak bardzo umacniało w powołaniu. Z Ojcem Świętym też mogłem rozmawiać na temat jego pracy magisterskiej i to on mi podsunął temat świętego Jana od Krzyża, bo on się zajmował Janem od Krzyża i na magisterium, i na doktoracie. I ja też poszedłem tą drogą Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Napisałem pracę doktorską na temat nocy ciemnej u świętego Jana od Krzyża, symbolika nocy ciemnej. To jest taki bardzo wyraźny symbol w teologii, w duchowości chrześcijańskiej, bo ciemność może być oddaleniem od Boga. Ciemność napełniona złem, szatanem i rzeczywiście człowiek może się poddać tej mocy ciemności. Nieraz młodzi mówią o mocy ciemności, czy współpracować ze złem. Natomiast ciemność dla Jana od Krzyża to też oznaczała, kiedy człowiek taki stan, kiedy człowiek poznaje siebie samego, kiedy człowiek wnika w siebie samego. Zrobiłem tą pracę, wróciłem do Krakowa i wtedy właśnie zacząłem pracę w seminarium duchownym, byłem ojcem duchownym i wykładałem klerykom teologię duchowości.
No właśnie, i jak ten kontakt z tymi klerykami, ze studentami wpływa na kształtowanie duchowości, kapłaństwa księdza, który jednak jest obserwowany przez nich cały czas i jest takim wzorcem?
To był dla mnie, muszę powiedzieć, ciężki czas, bo dużo zajęć, szczególnie praca ojca duchownego. Było wtedy bardzo dużo, ponad 300 kleryków w naszym seminarium, więc rzeczywiście czas taki, trzeba było być do dyspozycji od rana do późnych godzin wieczornych. Ale też powiem szczerze, że to, co mnie cieszyło, że odkrywałem w tych klerykach, szczególnie ten rocznik, którym się opiekowałem, księża, których pamiętam do dziś, Jurek Gibas, Marcin Hodana, Jurek Biernat, no było ich bardzo, bardzo wielu wtedy w seminarium. To samo, co ja kiedyś przeżywałem. Oni też odkryli głos Boga w swoim sercu i też zdecydowali się pójść za tym głosem. Taka niepewność, czy ja dobrze wybrałem, czy źle wybrałem. Mogłem wtedy właśnie jakoś dawać świadectwo wobec nich i powiedzieć im, żeby się nie bali, żeby szli za Chrystusem, że on ich nie zawiedzie, tak jak nie zawiódł 12 apostołów, którzy za nim poszli. Żeby się też nie bali, czy dojdą do końca, czy nie dojdą, bo Chrystus pomaga, daje siłę. Święty Paweł zawsze mówił, moc słabości się doskonali. Praca z młodzieżą trudna, ale taka dająca wiele radości, wiele satysfakcji w tym sensie, że pomaganie w odkrywaniu powołania, w pogłębianiu tego powołania, w przygotowaniu do święceń kapłańskich.
W jaki sposób zafascynować i zmotywować dzisiaj młodego człowieka do kontaktu z Panem Bogiem?
Dzisiaj to jest rzecz, powiedziałbym, trudniejsza, bo ja w dzieciństwie nie miałem wiele możliwości, na przykład jeśli chodzi o telewizję, to wtedy były takie czasy, że rodzice pozwalali mnie, mojemu bratu, tylko na bajkę, na Bolka i Lolka, którego oglądaliśmy. Potem jak już dorastałem, to jeszcze mogłem oglądać dziennik telewizyjny, film czy coś, to ojciec wyłączał telewizor, ponieważ był w sypialni, gdzie ojciec spał, to nie było dyskusji, nie było mowy. Dzisiaj rzeczywiście świat pociąga, już telewizor to już tam pal 6, ale jeszcze są komórki, internet, to wszystko rzeczywiście rozbija bardzo mocno człowieka, ale ja myślę, że to, co jest takie najważniejsze, praca z młodzieżą. Księża chodzą dzisiaj do szkoły. No, religia stała się jednym z przedmiotów, ale można ten przedmiot uczynić czymś takim fascynującym, czymś takim pięknym i można rzeczywiście pokazać piękno powołania. Jako ojciec duchowny na przykład zauważyłem, że są księża, którzy co roku mają powołania. Z Nowego Targu zawsze było bardzo dużo powołań, z Zakopanego od świętej rodziny były zawsze powołania, z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie jest dużo młodych księży, gdzie ci księża się angażują, różne akcje urządzają, w sensie pozytywnym akcje, to rzeczywiście są te powołania i dlatego myślę, że po prostu trzeba być z tą młodzieżą i powołania będą, bo ja to samo założyłem we Włoszech, też jako student teologii w Rzymie, jeździłem do pracy takiej duszpasterskiej do Prato, to jest na północy Włoch, niedaleko od Florencji. I zauważyłem, że też jest proboszcz, który ma kilka powołań, chociaż tam już te powołania słabły, kiedy ja byłem na studiach w latach 80. Myślę, że właśnie to bycie z młodymi, bycie razem, Jan Paweł II przecież był starym człowiekiem, przepraszam, że to tak mówię, ale kiedy były Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku w Rzymie, machał tą laseczką. Ile wtedy się obudziło powołań?
Yeah. potęgę i moc. Rozlewaj swoją chwałę, potęgę i moc na miasto Twoje święte, potęgę.
Słuchacie audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Machniak, kapłan profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autor wielu książek z dziedziny teologii duchowości i w tej chwili także proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Krakowie.
Księże profesorze, wypada zapytać, czy poznawanie Kościoła od strony duchowej pomaga w kształtowaniu dojrzałej duchowości, takiej głębokiej duchowości?
Duchowość to to wszystko, co rodzi się w sercu człowieka, a więc modlitwa, jego myśli, czasem jakieś smutne, czasem jakieś fascynujące, wzniosłe. I to jest jakiś bardzo bogaty świat, który jest w każdym z nas, tylko nie zawsze go odkrywamy, czy nie zawsze pozwolimy temu światu w nas zaistnieć. Już małe dziecko, czego dowodem są na przykład dzieci fatimskie, Jacynta, Franciszek, Łucja, mają swój bogaty świat. Święty Stanisław Kostka, wielu świętych, ale nie tylko świętych, wielu młodych ludzi ma swoje własne osobiste przeżycia. I teraz jest kwestia, żeby pomóc człowiekowi w tym przeżywaniu. Rodzice mogą bardzo pomóc, jeżeli przyprowadzą dziecko do kościoła i nauczą się dziecko modlić przez przykład, osobisty przykład życia, kiedy przyprowadzą na biały tydzień, jakie to jest ważne. Mogą pomóc nauczyciele i wychowawcy, księża, którzy są w szkole. Jak rozmawiałem z klerykami w seminarium, to właśnie oni wskazywali, kto im pomógł w odkryciu tego wewnętrznego świata. To jest rzeczywiście bardzo bogaty świat, nie tylko jakiś, powiedzmy, iluzorycznych marzeń, ale taki realny świat, bo w tym świecie człowiek podejmuje decyzje. Małe dziecko może podjąć decyzję, będę księdzem, i potem trzymać się tej decyzji.
Dziś mówi się często o kryzysie nie tyle wiary, co rozumu. Czy nauka może być takim polem do pełnienia posługi i ewangelizacji?
Nauka rzetelnie uprawiana, więc nauka, która kieruje się przesłankami logicznymi, bardzo pomaga w odkrywaniu wiary. Nauka, która jest stawianiem pytań, poważnych pytań. Ale też trzeba pamiętać, że nauka może być powodem kryzysu wiary, jeżeli nie ma tego wewnętrznego doświadczenia. Jeżeli ktoś przestanie się modlić. Jean-Paul Sartre, którym się fascynowałem...
Egzystencjalista znany bardzo.
Tak, którym fascynowałem się na polonistyce. On napisał, że stracił wiarę nie dlatego, że nie rozumiał dogmatów, tylko dlatego, że przestał składać wizyty Panu Bogu, czyli przestał się modlić. Po prostu, no, dopóki rodzice jego się rozeszli, dziadkowie się nim opiekowali, dopóki dziadkowie pilnowali, żeby chodził do kościoła, to chodził, a potem dziadkowie poumierali i został sam. I świat pociągnął go, doszedł do absurdu, który potem opisywał w swoich sztukach teatralnych, no absurdalnych, nonsensownych, dla którego człowiek, no, był potworem. Człowiek dla człowieka jest piekłem. On tak napisał.
Tak, ale podobno, kiedy już były te końce jego dni, kiedy zapadła choroba u niego, to faktycznie gdzieś powracał do tej starej prawdy.
Bo doświadczenie wiary to jest takie, że ono siedzi głęboko w nas. Nie da się go całkowicie zagłuszyć, nie da się go całkowicie zniszczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie być otwartym na ten świat wewnętrzny, słuchać tego głosu, który jest w nas i iść za tym głosem.
Napisał ksiądz wiele książek i publikacji w temacie tak zwanej teologii duchowości. Jaką rolę pełni taka, powiedzmy, prawdziwa duchowość w życiu kapłana i też każdego z nas?
Duchowość, powiedziałbym, że jest fundamentem dla człowieka, czyli pewne zasady wewnętrzne, modlitwa, msza święta. To jest dla każdego księdza, to jest podstawa. Jeśli tego zabraknie, no to wtedy pojawia się kryzys. I kryzys jest zawsze taką trudną sytuacją, kiedy trzeba dokonać wyboru. Albo w tą stronę idę, albo w tą stronę idę. Albo nastawiam się na jakieś takie przeżycia przyjemne, ludyczne, jak to się nazywa, zabawa i tak dalej. I można być takim księdzem, który się bawi nieustająco, ale myślę, że prędzej czy później stanie się wobec faktu pustki. I dlatego modlitwa jest czymś takim bardzo podstawowym w życiu księdza i nie od przypadku do przypadku niezbywana, czy taka z urzędu, no bo jest majówka, to muszę się pomodlić z ludźmi, czy różaniec w październiku, tylko modlitwa osobista, własna. I dlatego myślę, że jeśli ksiądz się modli, to nie musi się niczego bać.
Ostatnio w Kościele pojawia się wiele nurtów duchowości emocjonalnej. Jak rozeznać, która duchowość jest tym prawdziwym, głębokim kontaktem z Panem Jezusem?
W Kościele zawsze jest Pismo Święte i zawsze jest liturgia. I to są te dwa podstawowe wyznaczniki, którymi trzeba się kierować, a więc czerpać duchowość swoją z liturgii, chodzić na mszę świętą. I druga rzecz, słuchać Słowa Bożego, czytać Słowa Bożego. Trzecia sprawa to jest osobista, indywidualna modlitwa. Ale w Kościele mamy jeszcze autorytet Kościoła. Jest biskup, jest papież. Są księża, którzy nas uczą, ale oni zawsze muszą być w jedności z biskupem i z papieżem. I nieraz słyszę, że któryś ksiądz coś tam powiedział. Czasem to, co powiedział, jest fascynujące, jest jakieś ciekawe, ale zawsze się pytam, czy to jest najpierw zgodne z tym, czego uczy Kościół, czy to jest zgodne z Pismem Świętym, czy to jest zgodne z pewną tradycją, która jest w Kościele. Jako teolog duchowości musiałem dokładnie przebadać na przykład różne metody medytacji. Dzisiaj może już mniej, ale była taka moda na jogę. Nawet rodzice zapisywali swoje dzieci na prywatne lekcje jogi, bo joga uczy skupienia, to prawda.
Ale to jest pusta duchowość, bo ona nie ma
pusta w tym
bóstwa.
Sensie, że nie ma Boga, tak? No, tak. Nie ma Boga osobowego, tego, którego my znamy. I można się nauczyć techniki i wykorzystywać do zapanowania na przykład nad swoim ciałem, nad swoim własnym bólem. Ale jest bardzo ważne, żeby być w Kościele.
I tak jeszcze króciutko podsumowując, jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica, które są tematem dzisiejszego odcinka?
Dar i tajemnica dla mnie to jest tytuł książki Jana Pawła II, bardzo ważnej książki, bo papież sam pisał o swoim powołaniu i można by powiedzieć za Janem Pawłem II, że powołanie jest darem, który przychodzi od Boga, ale Bóg daje hojnie każdemu i człowiek musi odpowiedzieć na ten dar i właśnie tu jest ta przestrzeń tajemnicy. Ja nie wiem, dlaczego ja odpowiedziałem tak, a nie inaczej. Może wymodliła to moja mama, może moja ciocia, może ktoś z parafii. Właśnie to ciągle pozostaje tajemnicą.
Dziękujemy za rozmowę.
Przypomnijmy, że dzisiejszym gościem był ksiądz profesor Jan Machniak, kapłan, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autor wielu książek z dziedziny teologii duchowości.
Dziękujemy też wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas i już teraz zapraszamy na kolejne audycje.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica.
A żegnają się dziś z Wami Beata Szarek
i Miłosz Rajczakowski.
I oczywiście nasz gość.
Ksiądz Jan Machniak, Bóg zapłać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.